W programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. Witam też w studiu mojego gościa, profesor Grzegorz Wallner, konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii ogólnej i wieloletni kierownik drugiej katedry i kliniki chirurgii ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
Panie profesorze, nowotwory układu pokarmowego to jest to, czym kierowana przez wiele lat przez pana klinika się zajmuje. I to są te nowotwory, które niestety cały czas są absolutnie w czołówce wszystkich chorób nowotworowych.
No zdecydowanie tak. I niestety akurat w kontekście raka jelita grubego, o którym pan redaktor wspomniał, jest to cały czas utrzymujący się trend wznoszący. Czyli liczba przypadków nowotworów jelita grubego systematycznie wzrasta. I u kobiet, i u mężczyzn.
Z czego to wynika?
Problem jest złożony, bo tu powinno się brać pod uwagę zarówno pewne czynniki epidemiologiczne, demograficzne, które występują również i w naszym kraju i można powiedzieć, że w jakim sensie zbliżamy się do profilu epidemiologicznego w krajów zachodnich. Wysoko rozwiniętych, tak. Przede wszystkim tutaj na pierwszym miejscu, no warto wspomnieć, to prawda, tak zwane raki dziedziczne, rodzinne występują w 15-25% przypadków. Z reguły mamy do czynienia z nowotworami jelita grubego sporadycznymi, tam gdzie to tło nie do końca jest jasne, ale bierze się pod uwagę pewne czynniki żywieniowe typu czerwone mięso, brak błonnika, brak żywności roślinnej, palenie papierosów, spożywanie dużych ilości mocnego alkoholu, ale to również otyłość, która wielokrotnie zwiększa ryzyko rozwoju raka, czy zupełny brak ruchu. Tych czynników jest wiele.
No wiele ich pan profesor wymienił, spróbujmy je tak skategoryzować. Jemy dużo i niezdrowo, co popadnie?
Mam nadzieję, że jednak zwracamy uwagę na to, co jemy, ale niewątpliwie Polska należy do tych krajów, gdzie mięsa czerwonego spożywa się dużo, gdzie jednak przybywa stale osób otyłych, jednak osób stale palących czy spożywających alkohol. Także w związku z tym w warunkach polskich tych czynników ryzyka obawiam się, że jednak nie ubywa.
No dobrze, ale ktoś powie, to proszę mi teraz to wyjaśnić, panie profesorze. Przecież mówi pan o paleniu tytoniu. Broń Boże, nie pochwalam. Natomiast ktoś powie, no dobrze, ale od palenia tytoniu to bardziej rak krtani, rak płuca. A dlaczego rak odbytu?
Rak jelita grubego. Można po prostu zdziwić, bo niestety to ryzyko jest jednoznacznie udowodnione i potwierdzone, że tak jest. Oczywiście w raku krtani, w raku płuca, w raku przełyku, w raku trzustki, związków nikotyny, szkodliwego wpływu nikotyny na nasze zdrowie jest bardzo wiele, nie tylko w kontekście nowotworów, ale oczywiście wielu innych chorób.
50. rok życia to jest ta granica, w której powinny nam się zapalać lampki kontrolne?
I biorąc pod uwagę obecne trendy i nie, dlatego że rzeczywiście ten szczyt obserwowany wieloletni zachorowań powyżej 45 roku, 50 roku życia, wszystkie te osoby, które mają nie daj Boże jakiekolwiek objawy niepokojące, powinny poddać się badaniu. Ale od jakiegoś czasu również i w Polsce obserwuje się drugi trend, drugiego szczytu zachorowania w wieku 30-40 lat, czyli zdecydowanie najbardziej zagrożona jest grupa pacjentów powyżej 45 do 75 roku życia, ale pojawia się nowy szczyt, który być może właśnie związany jest z inną, tym takim jedzeniem nie do końca zdrowym.
To jest bardzo istotna teza, panie profesorze, bo wydawałoby się, że no w wieku lat niespełna 50, czy nawet po 50, to wciąż jest dość niska granica. No, nie zdążyliśmy zapracować sobie na taką chorobę.
Tak, osoby te, które są w młodszym wieku, teoretycznie rzecz biorąc mają więcej różnego rodzaju kumulujących się zaburzeń w zakresie naszej informacji genetycznej, czy chromosomalnej, czy mikrosomalnej, to wszystko jedno. W każdym razie ta akumulacja jest i te osoby w tym młodszym wieku są bardziej predysponowane. Natomiast no, cały czas w Polsce jednak ten szczyt przypada na 5, 6, 7 dziesiątek lat życia.
Panie profesorze, jelito grube to ostatni ten fragment, jeden z ostatnich naszego przewodu pokarmowego. Połączenie między jelitem cienkim a odbytem. Co takiego tam się dzieje, że ten nowotwór, przepraszam za słowo, lubi tam się umiejscowić?
To nie jest taka znowu końcówka, bo jeśli mówimy, to jest to no, znaczna część, biorąc pod uwagę, że mamy kątnicę, okrężnicę wstępującą, okrężnicę poprzeczną, wstępującą, esicę i odbytnicę, to w sumie jest to około 1,5 do nawet więcej długości, w związku z tym tam jest trochę tego miejsca. Taką główną chyba przyczyną jest to, że jelito grube jest miejscem, gdzie dochodzi do przedłużonego kontaktu treści jelitowej, która jest tam zagęszczana w związku siłą rzeczy i stężenia różnego rodzaju toksycznych związków, które oddziaływują na błonę śluzową jelita, jest tego więcej. Tu można powiedzieć, że właśnie ten przedłużony kontakt, czasami zbyt długi przy nawykowych zaparciach, sprzyja również rozwojowi choroby nowotworowej. Można powiedzieć, że jeśli mówimy o końcowym odcinku, to możemy mówić o raku odbytnicy, ewentualnie raku esicy, ale problem nowotworów jelita grubego, tak jak powiedziałem, jest znacznie szerszy. Tego jest znacznie więcej. Mniej więcej można porównać, że całe jelito grube z wyjątkiem odbytnicy, to ilość tych przypadków jest dokładnie mniej więcej taka sama, jak w przypadku raka odbytnicy.
Panie profesorze, skoro ta granica wieku w przypadku nowotworu jelita grubego może być bardzo płynna, pewnie czasem zaskakująca, co powinno wzbudzić obawy?
Mówimy o tak zwanych objawach, które pozornie nie wskazują na ciężką chorobę, ale wystarczy zauważyć, że osoba, która do tej pory regularnie oddawała stolec, stwierdza zaburzenia rytmu oddawania stolca. Albo pojawiają się biegunki, albo pojawiają się stolce zaparte, bądź naprzemienne zaparte z biegunkami. Czyli każda zmiana charakteru wypróżnień to jest jeden z tych elementów, który powinien być niepokojący. Drugi taki element to jest, jak wygląda konsystencja tego stolca. I ewentualnie, czy mamy domieszkę śluzu, czy mamy domieszkę krwi. Czasami i śluzu, i krwi, czasami przez wiele tygodni, miesięcy, czy nawet lat pacjent stwierdza, że ma zwiększoną ilość wydalanego śluzu, czy pojawiająca się krew. W zależności oczywiście od odcinka, w którym dochodzi do rozwoju, do nowotworu, ten element czynnika krwi troszkę inaczej wygląda.
A no właśnie, o to chciałem dopytać, bo ta krew wcale nie musi być tak bardzo oczywista, czy widoczna.
Wręcz mamy sytuację w pierwszej kolejności tak zwanej występowania krwi utajonej, której nie widać, która ulega w procesie trawienia jelitowego, strawienia, głównie chodzi tutaj o hemoglobinę i w zależności od czasu kontaktu wynaczynionej do jelita krwi, sam kolor, sama konsystencja stolca może być różna. Jeśli dotyczy to górnego odcinka przewodu pokarmowego bądź początkowego odcinka jelita grubego, ten w zależności od czasu trwania tego kontaktu stolca z jelitem czy przebywania krwi w jelicie, stolec może być zupełnie ciemny, tak mówimy o smolistych stolcach. Natomiast w przypadku źródła krwawienia w samym jelicie grubym, ten stolec może być barwy ciemnoburaczkowe, jeśli dotyczy początkowego odcinka. Później ta barwa zmienia się coraz bardziej na żywo czerwoną, ale cały czas jest jednolita konsystencja buraczkowego czy czerwonego stolca. Natomiast w sytuacji, jeśli pacjent krwawi z dolnego odcinka przewodu pokarmowego, to może być stolec normalnie uformowany, stolec normalnej barwy, na którym widać widoczna jest świeża krew, czy w niektórych przypadkach w ogóle tylko wydalanie tej krwi. To nie muszą być duże ilości. W związku z tym warto obserwować, jaki charakter ten nastolec ma, zarówno co do konsystencji, czy jest biegunkowy, czy zaparty, czy ma śluz, czy ewentualnie zmienił swoją barwę z ciemnobrązowej, czy z żółtobrązowej, gdzie pojawiają się jakieś nowe elementy, których wcześniej nie było.
Ale znowu, jeżeli ta krew nie jest widoczna, a jest podejrzenie, no to wartości badań morfologicznych powinny nieco polecieć.
Bardzo często pierwszym objawem, który sugeruje, zwłaszcza u pacjentów właśnie powyżej 50 roku życia, są objawy subiektywne, zgłaszane przez pacjenta takiego ogólnego osłabienia. I pierwszym badaniem też niepokojącym, laboratoryjnym, który potwierdza, jest na przykład nieznanego pochodzenia anemia. W tym wypadku zawsze tak zwana anemia niedobarwliwa z niedoboru żelaza wskazujące na przewlekłe krwawienie z przewodu pokarmowego. I to powinno być takim pierwszym sygnałem u pacjenta w wieku właśnie 45-50 lat, że warto zrobić badanie endoskopowe zarówno z górnego, jak i z dolnego odcinka przewodu pokarmowego.
No to teraz, panie profesorze, o tych badaniach, jakie powinno się wykonać i kto przede wszystkim powinien w pierwszej kolejności udać się na takie badania?
Można powiedzieć, że tak zwaną czujność onkologiczną powinien zachować praktycznie każdy, poczynając od pacjenta, poprzez lekarza rodzinnego, lekarza pierwszego kontaktu, jak i oczywiście przez specjalistę. A pod uwagę bierze się właśnie ten zmianę charakteru wypróżnień, zmianę barwy tego stolca, obecność śluzu krwi w stolcu i wtedy robimy badania podstawowe. Z badań podstawowych wynika, że jednym z elementów jest właśnie ta niedokrwistość, popularnie zwana anemią, gdzie pacjent powinien mieć wykonane. I wydaje mi się, że w pierwszej kolejności z punktu widzenia lekarskiego dla mnie najważniejszym badaniem są badania endoskopowe.
Natomiast czyli gastroskopia.
Gastroskopia, jeśli mówimy o górnym odcinku układu pokarmowego i ewentualnie kolonoskopia, najlepiej, optymalnie kolonoskopia, która obejmuje badanie endoskopowe całego jelita grubego i końcowego odcinka jelita cienkiego. To z punktu widzenia lekarskiego. Natomiast ze strony pacjenta, jeśli ma jakiekolwiek wątpliwości, można kupić w aptece testy na krew utajoną, tak zwany test FIT, immunohistochemiczny, czy z guajakolem. To są testy, które, czy na obecność DNA akurat odpowiedniego, bardziej specyficzne, ale tych możliwości jest wiele. Również w badaniu każdego pacjenta, jeśli są jakiekolwiek wątpliwości, stałym elementem tego badania fizykalnego, badania przedmiotowego pacjenta powinno być badanie per rectum, o czym niejednokrotnie lekarze zapominają, czyli badanie palcem przez kiszkę stolcową. Okazuje się, że z takich danych epidemiologicznych mniej więcej 50% nowotworów jelita grubego jest w zasięgu właśnie palca. Czyli zwykłym, prostym badaniem przez kiszkę stolcową można w wielu wypadkach już rozpoznać chorobę nowotworową. Oczywiście badaniem znacznie lepszym są badania endoskopowe. Niektórzy pacjenci bojący się wykonać.
A no właśnie, to teraz muszę o to pana profesora dopytać, bo zarówno to badanie palpacyjne, jak i badania obrazowe.
No to są badania inwazyjne, tak zwane.
Tak, i sam pan doskonale wie, że wśród wielu osób one wzbudzają co najmniej niemałe przerażenie.
Zgadza się. W związku z tym są też metody różnego rodzaju obrazowania wirtualnej rzeczywistości, czyli postępu technologicznego, który w obrazie tomografii komputerowej daje taką obraz przestrzenny, właśnie wirtualny wyglądu naszego jelita. Zarówno co do parametrów dotyczących samej ściany, jak i tego, co znajduje się wewnątrz, czyli w świetle jelita. Tu można dostrzec i uchyłki, i polipy różnego rodzaju, jeśli w badaniu tej wirtualnej kolonoskopii, właśnie tomografii nazywanej jako wirtualna kolonoskopia, potwierdzimy, że coś się dzieje, absolutnie zalecam, radzę wszystkim osobom, pacjentom, osobom zainteresowanym czy zaniepokojonym, żeby jednak wykonać wtedy badanie standardowe, kolonoskopowe.
Czy w takim badaniu, panie profesorze, jesteśmy w stanie wykluczyć bądź potwierdzić, bądź wyłapać, przepraszam za kolokwializm, różnicę pomiędzy polipem a zmianą nowotworową?
Oczywiście tak. Jeśli mówimy o polipach, no to są polipy zarówno nowotworowe, jak i nienowotworowe. Z nienowotworowych te, które no nie powinny budzić jakiegoś tam większego strachu, to są tak zwane hyperplastyczne, czyli można powiedzieć przerosty fałdów błony śluzowej, to są hamartomatyczne, to są tak zwane polipy zapalne, ale jest cała grupa polipów pochodzenia nowotworowego i tutaj w zależności od tego, jak wygląda makroskopowo, jaki jest wygląd tego polipa, możemy i w badaniu mikroskopowym rozpoznajemy tak zwane polipy cewkowe, kosmkowe lub cewkowo-kosmkowe. Każdy z nich wiąże się z trochę innym stopniem ryzyka rozwoju nowotworu, ale badanie kolonoskopowe pozwala stwierdzić nie tylko, że mamy do czynienia z polipem, określa oczywiście jego rozmiary, te, które są poniżej 0,5 cm, to ryzyko rozwoju raka jest stosunkowo minimalne, około 1%. Jeśli one są natomiast powyżej centymetra, zwłaszcza powyżej 2 cm, to zwłaszcza polipy kosmkowe czy polipy kosmkowo-cewkowe no wiążą się z ryzykiem już kilkudziesięcioprocentowym. W tej chwili dysponujemy w badaniach endoskopowych nie tylko zwykłym pasmem widma białego, światła białego, które daje zwykły obraz takiego, można powiedzieć, podświetlonego charakteru błony śluzowej, ale również są różnego rodzaju metody obrazowania bardziej precyzyjne, określane jako wirtualnej chromoendoskopii z wąską wiązką światła, z różnego rodzaju barwieniami, które pozwalają nie tylko określić, jak wygląda taki polip, ale również ocenić na przykład architektonikę naczyń w tym polipie, co już nas ukierunkowuje w kierunku, że możemy mieć do czynienia z chorobą nowotworową. Rozstrzygające w tym wszystkim jest jednak badanie histopatologiczne, czyli pobranie materiału, pobranie wycinków do badania mikroskopowego. To jednoznacznie wtedy daje potwierdzenie, że mamy do czynienia. Najczęściej oczywiście są to grucze, lakoraki, ale również inne nowotwory możemy w ten sposób wykryć.
Panie profesorze, od tego, od rozpoznania zależy całe dalsze działanie osób takich jak pan, chirurgów ogólnych.
No, zdecydowanie tak. Chirurgia jest tylko jedną z metod leczenia nowotworów jelita grubego. We wczesnych postaciach leczenie zabiegowe, którym zajmują się chirurdzy, czy na przykład endoskopowe, czy leczenie chirurgiczne, to jest podstawa. Ale w zależności od stopnia zaawansowania, bardziej adekwatnym podejściem jest tak kompleksowe leczenie onkologiczne, gdzie decyzje terapeutyczne podejmuje konsylium lekarskie, składające się zarówno z onkologów, z chemio, z radioterapeutów, chirurgów, immunoterapeutów, bo w zależności od stopnia zaawansowania te opcje leczenia skojarzonego, kompleksowego jakby rozszerzają się, czy wręcz stają się standardem, gdzie chirurgia jest tylko wtedy jednym z elementów leczenia onkologicznego. Chirurgia może być jako jedyna metoda leczenia, może być poprzedzona przez chemię czy przez chemioradioterapię, jeśli mówimy o nowotworach jelita grubego.
Czy terapię celowaną?
Również i terapię celowaną. W zależności później od pewnej cech molekularnych i stwierdzanych zaburzeń molekularnych można również kwalifikować do terapii celowanej czy do immunoterapii.
Panie profesorze, jak zwykle przy chorobach nowotworowych czas gra kluczową rolę i zależą od tego, od niego, przede wszystkim rokowania.
Zdecydowanie tak. Jeśli mówimy w kontekście czasu, to tutaj głównie chodzi o to, że choroba nie stoi. Ten nowotwór niestety się rozwija. Oczywiście od momentu zmian chorobowych, które nie są nowotworem, do przejścia do nowotworu, czy gromadzenie pewnych zaburzeń o charakterze dziedzicznym, genetycznym, chromosomalnym, czy molekularnym, odbywa się w pewnej jednostce czasu. czasu. I ten początkowy okres jest różnie długi, długi można powiedzieć. Natomiast od momentu, kiedy pojawi się już zmiana o charakterze nowotworowym, no to jest kwestia miesięcy bądź niestety paru najbliższych lat, gdzie choroba postępuje od zmiany, która jest pierwotnie łatwa do usunięcia, na przykład w metodach endoskopowych i dająca stuprocentowe prawdopodobieństwo wyleczenia, do sytuacji w takiej, kiedy choroba nie ogranicza się już tylko do błony śluzowej, ale dotyczy całej ściany, bardzo często narządów otaczających, również przerzutów do węzłów chłonnych, czy przerzutów drogą krwi do, na przykład do wątroby, czy później do płuc, do kości i innych narządów.
Panie profesorze, czy jest jedno jakieś takie wskazanie, zalecenie, kto na przykład po dzisiejszym naszym programie powinien dojść do wniosku, no dobra, to ja jednak na tę kolonoskopię gdzieś postaram się zapisać.
Jest parę takich elementów, na które trzeba zwracać uwagę. Po pierwsze, tak jak wspomniałem, około 15-25% ma charakter rodzinny bądź dziedziczny. Czyli wszystkie te osoby, u których ktoś z najbliższego otoczenia, krewni w dwóch, trójka, w pierwszej linii pokrewieństwa miał tą chorobę nowotworową, zwłaszcza w wieku młodszym, nie w wieku podeszłym, kiedy wtedy bardziej tych raków sporadycznych jest więcej, to się wszędzie tam, gdzie jest podejrzenie, że może być jakieś tło dziedziczne, genetyczne, to te osoby w pierwszej kolejności powinny, nawet nie czekając na objawy, takie badanie w wieku 45-50 lat wykonać. Druga rzecz to są wszystkie te osoby, które mają te niepokojące objawy, o których wspominaliśmy. Zmiana charakteru wypróżnień, pojawienie się jakiegoś dodatkowego składnika typu śluz, krew. To są te elementy, które powinny zwrócić pacjentowi uwagę. Długo utrzymująca się biegunka albo normalny stolec, a później stolce zaparte.
Osłabienie?
Oczywiście osłabienie. W momencie, kiedy nie ma jakichś charakterystycznych objawów, a pacjent czuje się osłabiony, stwierdzamy anemię, no to na pewno jest to jedno ze wskazań do tego, żeby rozszerzyć diagnostykę.
I to są te wskazania, to są te zalecenia. Pięknie dziękuję. Profesor Grzegorz Wallner, wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii ogólnej. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Bardzo dziękuję panu redaktorowi i bardzo dziękuję państwu.